Wydarzenia, o których mówić będziemy dzisiaj, miały przełomowe znaczenie w życiu Jakuba. Stanowiły punkt zwrotny w jego duchowym rozwoju. Do tej pory Jakub za bardzo polegał na własnych siłach. Nie do końca ufał Bogu. Nie do końca pozwolił się mu prowadzić. Jakub przeżył 20 trudnych lat w Haranie, w domu swego teścia Labana. Musiał służyć Labanowi, ciężko pracując. Był oszukiwany, wykorzystywany. W dużym stopniu była to jednak konsekwencja jego własnego postępowania. On także oszukiwał, odbierając podstępnie przywilej pierworodztwa swojemu bratu Ezawowi. W potyczkach z Labanem usiłował rozstrzygnąć sprawy na swoją korzyść własnym sprytem, własną przebiegłością. Bóg musi więc jeszcze raz doświadczyć Jakuba. Musi doprowadzić go do miejsca, w którym zrozumie on, że wszystko w jego życiu zależy od Bożego błogosławieństwa, od Boga. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o wyjściu Jakuba z Haranu. Jakub zabrał ze sobą rodzinę, cały swój dobytek i wyruszył w strony rodzinne do Kanaanu, gdzie mieszkał jego ojciec i brat. To Bóg wezwał Jakuba, by powrócił do ziemi obiecanej. Zrozumiał to także Laban, teść i wuj Jakuba, który początkowo nie chciał się pogodzić z jego odejściem. Jednak przekonany przez samego Pana, zawarł z Jakubem ugodę i rozstali się w przyjaźni, w zgodzie. Właśnie o tym czytamy w początkowych słowach 32 rozdziału Księgi Rodzaju. Nazajutrz rano Laban ucałował swych wnuków i swe córki, pobłogosławił im i udał się w powrotną drogę do siebie. Jakub i Laban znajdowali się w Gileadzie, na wschód od Jordanu. Aż tutaj Laban ścigał Jakuba, ale po zawarciu z nim ugody pożegnał swoje córki, żony Jakuba, Rachelę i Leę, ucałował wnuki, błogosławił im i powrócił do Haranu. Natomiast Jakub skierował się ku ziemi Kanaanu. Czytamy: Jakub ruszył w dalszą drogę, a gdy go napotkali aniołowie Boga, ujrzawszy ich, rzekł: jest to obóz Boży. Nazwał więc to miejsce Mahanaim. Nazwa Mahanaim znaczy podwójny obóz. Poprzez ukazanie się aniołów Bóg daje Jakubowi dowód swojej opieki. Jakub wkracza na ziemię obiecaną i Bóg manifestuje tu swoją obecność. Jest tu zawarty piękny obraz, ważny dla każdego z nas. I zanim spojrzymy na dalsze wydarzenia, zatrzymajmy się przez chwilę i pomyślmy. Bóg pragnie prowadzić nas, pragnie nam błogosławić. I gdy słuchamy Jego wezwania, gdy kroczymy drogą, którą On nam wskazuje, otacza nas obozem swoich aniołów, chroni nas, prowadzi i obficie nam błogosławi. Jakub zatrzymał się w Mahanaim. Wracając w strony rodzinne, obawiał się najbardziej gniewu swojego brata Ezawa. To przed jego gniewem uchodził z Kanaanu przed 20 laty. Jak teraz przyjmie go Ezaw? Czy nadal czyha na jego życie? Czy będzie próbował spełnić swoją groźbę, że zabije swego brata, który odebrał mu przywilej pierworodztwa i błogosławieństwo ojca? Jakub obawia się Ezawa. Czytamy od wiersza 4. Stąd Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa do kraju Seir, czyli do Edomu, dając im takie polecenie. Powiedzcie memu panu Ezawowi tak. To mówi sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. Nabyłem sobie woły, osły, trzody, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością. Jakub wysyła posłańców, żeby powiadomili Ezawa o jego powrocie. Nie chce, żeby Ezaw dowiedział się o tym od osób trzecich. Zwróćmy uwagę, że Jakub zwraca się do Ezawa, mówiąc: panie mój, chcę, abyś darzył mnie życzliwością. Nazywa Ezawa swoim panem, natomiast o sobie mówi jako o słudze. Dalej czytamy: posłowie wrócili z taką wiadomością. Szliśmy do twego brata Ezawa, ale on też już idzie na Twoje spotkanie z 400 ludźmi. Plan Jakuba nie powiódł się. Ezaw już wcześniej dowiedział się o tym, że Jakub wraca do Kanaanu i wyruszył na jego spotkanie z 400 ludźmi. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie, owce, woły i wielbłądy, na dwa obozy. Myśląc sobie, jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, drugi przynajmniej obóz ocaleje. A potem zaczął się modlić. Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz, wróć do Twego kraju rodzinnego, gdzie będę Ci świadczył dobro. Nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z łaską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc ocalić mnie z ręki brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Jakub naprawdę jest przerażony. Ezaw może przecież wykorzystać okazję i zemścić się na swoim bracie za doznane upokorzenia. Jakub czuje się bezsilny i woła do Boga o pomoc. Równocześnie jednak sam podejmuje działania, usiłując zabezpieczyć się przed zemstą Ezawa. Dzieli swoich ludzi i swój dobytek na dwa obozy, aby w przypadku napaści Ezawa choć jeden obóz ocalał, a potem podejmuje następne kroki. Czytamy dalej od wiersza 14. A potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego jako dar dla brata swego Ezawa 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 dojnych wielbłądzic wraz z ich żebiętami, 40 krów, 10 wołów, 20 oślic i 10 ośląt. I oddał sługom swoim każdy ze stad, mówiąc: będziecie szli przede mną w odstępach pomiędzy każdym stadem. Pierwszemu zaś słudze dał taki rozkaz: gdy cię spotka mój brat Ezaw i zapyta, czym jesteś sługą, dokąd idziesz i czyje jest to stado, które pędzisz, odpowiesz: sługi twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu Ezawowi. On zaś sam idzie za nami. Taki sam rozkaz dał Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy mieli pędzić stada. To, co wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie, dodając: sługa twój, Jakub, idzie tuż za nami. Myślał bowiem: przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi, a gdy ja potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie. Wysłał więc ów dar przed sobą, a sam postanowił spędzić noc w obozowisku. Widzimy, że Jakub pragnie udobruchać swojego brata. Chce uśmierzyć jego gniew hojnymi darami. Z jednej strony modlił się do Boga, powoływał się na Boże obietnice, zapewniające go o ochronie, o błogosławieństwie, a z drugiej strony usiłuje zabezpieczyć się sam, chce rozwiązać problem o własnych siłach. Czy Jakub ufał Bogu? Czy ufał jego obietnicom? Nie do końca. Niestety, często i my podobnie postępujemy. Często podobnie jest i w naszym życiu. Jakub nie do końca ufał Bogu. Wołał do Boga, prosząc o ochronę, a z drugiej strony szamotał się, targany niepokojem. Często my popełniamy ten sam błąd. Wołamy do Pana, mówimy Mu o swoich troskach, obawach, składamy u Jego stóp przygniatające nas ciężary, a potem bierzemy je z powrotem na swoje barki. Nie w pełni wierzymy, że Bóg nas wysłuchał i że zatroszczy się o nasze sprawy, że rozstrzygnie je w sposób dla nas najlepszy, najwłaściwszy. Dlatego, że brak nam ufności, brak nam także pokoju, brak nam odpoczywania w wierze. Spójrzmy, jak pełen niepokoju był Jakub. Nie do końca ufał Bogu. Obawiał się spotkania z Ezawem. Wysłał swoje sługi z obfitymi darami dla swojego brata, a mimo to był pełen obaw, pełen niepokoju. Czytamy dalej od wiersza 22. Wysłał więc ów dar przed sobą, a sam postanowił spędzić noc w obozowisku. Ale tej jeszcze nocy wstał i, zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i 11 dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Była to długa noc, trudna noc dla Jakuba. Przeprawił przez potok Jabok swoją rodzinę, służbę i cały dobytek. Dlaczego to uczynił? Potok Jabok przepływa przez górzystą, pustynną okolicę. Jakub przeniósł na drugi brzeg rwącego potoku swoją rodzinę i dobytek, żeby ukryć ją w razie potrzeby przed nadejściem Ezawa. Natomiast sam przeprawił się z powrotem, zapewne myśląc: lepiej, jeśli Ezaw rozprawi się tylko ze mną, niż z całą moją rodziną. Jakub szamotał się, był zagubiony, był zdesperowany. Opuścił dom teścia, który go oszukiwał i wykorzystywał, a przed nim, na drodze do ziemi rodzinnej, stanął Ezaw, nienawidzący go brat. Jakub znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Znalazł się, jak mówimy dzisiaj, pomiędzy młotem a kowadłem. Jakub był pełen obaw, pełen lęku. Ukrył rodzinę pomiędzy wzgórzami, po drugiej stronie potoku i pozostał sam na pustyni w środku nocy. Przeczytajmy niezwykłe słowa 25 wiersza. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. Gdy Jakub pozostał sam, nadszedł nieznajomy, który zmagał się z nim przez resztę nocy aż do świtu. Kim był ów nieznajomy? W jaki sposób znalazł się nagle na pustyni? Czy był to człowiek, czy był to anioł? Pewną wskazówkę znajdujemy w księdze Ozeasza, gdzie prorok tak woła: Pan ma sporną sprawę z Izraelem, ukaże Jakuba za jego postępowanie, odpłaci mu według jego uczynków. Już w łonie matki podszedł swego brata, a będąc w pełni sił, walczył z Bogiem. Walcząc z aniołem, zwyciężył, z płaczem błagał o zmiłowanie i tam z nim rozmawiał. Pan, Bóg zastępów, Pan imię jego. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, jednak wiele wskazuje na to, że z Jakubem tamtej nocy mocował się sam Pan. W Starym Testamencie kilkakrotnie mowa jest o aniele pańskim, odmiennym od pozostałych aniołów. Pismo Święte poświadcza, że w tych przypadkach sam Pan manifestował swoją obecność. Jedną z takich sytuacji była właśnie owa noc, w czasie której Pan mocował się z Jakubem. Bóg Ojciec jest Duchem, a więc z Jakubem mocował się nikt inny, jak przedwcielony Chrystus. Czytamy: zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Jakub walczył do upadłego. W końcu nieznajomy wywichnął mu staw biodrowy. Mimo to Jakub uchwycił się Pana z całych sił. Jakub nie chciał już dalej polegać na sobie, uchwycił się Pana i błagał go, by mu błogosławił. Przylgnął z całych sił do Pana, trzymał się Pana. Jest to wspaniały obraz tego, jaka powinna być nasza postawa wobec Boga. Wiara to uchwycenie się Pana, to poleganie na Nim, to przylgnięcie do Niego z całych sił. Ta chwila miała w życiu Jakuba przełomowe znaczenie. Był to punkt zwrotny w jego rozwoju duchowym. Jakub nie będzie już odtąd polegał na sobie, nie będzie polegał na własnych siłach, będzie polegał na Panu, będzie całkowicie ufał Bogu. Jakub wołał: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Jakub prosił Pana o błogosławieństwo i Pan darował mu nowe imię. Izrael znaczy możny u Boga, książę Boga, zwycięzca Boży, a także Bóg walczy. Tak, Jakub nie jest już dalej Jakubem. Jakub był sprytnym oszustem. Teraz jest to już Izrael, człowiek żyjący w mocy Bożej, książę Boga, zwycięzca Boży. Odtąd nowa natura Izraela będzie manifestowała się w jego przemienionym, odnowionym życiu. W końcowej części 32 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Imię Boga zostanie objawione dopiero Mojżeszowi. Bóg objawi się Mojżeszowi jako Jahwe. Powie: Jestem, który jestem. Jest to odwieczny, niezmienny Bóg. On zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie. To ten sam Bóg, o którym w Nowym Testamencie czytamy wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jezus Chrystus, ten sam. Ojciec i Syn są jedno. Jakub spotkał się z przedwcielonym Chrystusem i odtąd Jakub będzie Izraelem, będzie w pełni polegał na Bogu, na Bożej mocy. Czytamy dalej. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Penuel znaczy oblicze Boga. W Chrystusie możemy dostrzec oblicze Boga. Możemy dostrzec w Nim ojcowską miłość, dobroć, łaskę. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć świętego, pełnego chwały, niedostępnego majestatu Boga Ojca. W Chrystusie jednak widzimy Jego oblicze. Czytamy na koniec. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Po nocnym doświadczeniu o wschodzie słońca Jakub ruszył w drogę, kulejąc. Bóg dotknął stawu biodrowego Jakuba. Ścięgno stawu biodrowego jest najsilniejszym ścięgnem całego ciała. Symbolizuje najmocniejszą część człowieka, siedlisko jego naturalnej siły. Jakub miał niezwykle silną osobowość. Jego naturalna energia była silniejsza niż u innych. W końcu jednak Bóg go przemógł. Bóg go dotknął, przemienił. Sprawił, że Jakub przestał liczyć na własne siły. Przestał polegać na sobie samym. Drogi przyjacielu, Bóg pragnie, by i w naszym życiu nastąpiło zerwanie z zarozumiałym, szkodliwym liczeniem na własne, naturalne siły. W sposób obrazowy możemy powiedzieć, że każdy z nas ma swoją mocną stronę, swoje biodro, na które liczy. Może to być silna wola, szczególny spryt, inteligencja, talent. Musimy doświadczyć tej prawdy, że to nie wystarczy, by służyć Bogu, by żyć z Nim na co dzień. Musimy doświadczyć swojej słabości, musimy doświadczyć Bożego dotknięcia, tak żebyśmy w pełni zaufali Bogu, byśmy polegali na Nim, nie na swoich siłach. Apostoł Paweł pisał: Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak, bowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. To jest doświadczenie każdego z nas. Nie jesteśmy w stanie czynić o własnych siłach dobra, tak aby zasłużyć sobie na zbawienie. Powinniśmy zawołać, jak wołał apostoł: Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I wtedy znajdziemy odpowiedź, którą apostoł wskazuje nam w słowach: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak, gdy uczynimy Jezusa swoim Panem, Panem każdej dziedziny naszego życia, kiedy pozwolimy, by Duch Chrystusowy przemieniał nas i kształtował, wtedy dopiero staniemy się zdolni do prowadzenia prawdziwie chrześcijańskiego życia, życia wiary, życia ufności, życia polegania na Bogu. Nie liczmy na własne siły, prośmy w każdej sprawie o Bożą pomoc, a On będzie nas dotykał, będzie nas przemieniał i prowadził najlepszą drogą.